Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry moi drodzy, cześć. Zanim zaczniemy, a dziś ważny odcinek dla mnie, bo będę opowiadał o swojej pasji, czyli o skutecznych transformacjach biznesowych, to pozwólcie, że mała reklama na początek. Otóż od stycznia wzbogaciliśmy ofertę University o specjalistyczne, certyfikowane programy rozwojowe, które adresują najważniejsze kwestie, najważniejsze potrzeby organizacji. I jedną z najważniejszych potrzeb organizacji, wyzwań biznesowych, a właściwie obszarem regulacyjnym wynikającym z dyrektywy europejskiej, jest temat ESG. Postanowiliśmy więc zająć się tematem ESG na poważnie i wspólnie z Martą Szymborską opracowaliśmy program rozwojowy certyfikowany menedżer transformacji ESG, który przygotowuje firmy do spełnienia wymagań raportowania i rozwija kompetencje, które pozwalają całkowicie zarządzać kwestią ESG w organizacji. Jeśli nie chcecie płacić setek tysięcy złotych zewnętrznym firmom za strategię, audyty, przygotowanie dokumentacji, wymogów raportowania, to ten program jest dla Was. Dajemy Wam alternatywę, wypracujemy Wam kompetencje ESG wewnątrz Waszej organizacji i to w 3 miesiące. Program jest bardzo intensywny, ponieważ nie jest to ani szkolonko, ani żaden kurs. I program przygotowuje wybrane osoby w Waszej organizacji do zajęcia się tematem ESG całościowo, a kosztuje zaledwie kilka procent tego, ile docelowo trzeba będzie wydać na zewnętrznych ekspertów, bo wymogi każda firma prędzej czy później będzie musiała spełnić. Decyzja do podjęcia jest taka, czy chcę mieć spokój, posiadać te kompetencje wewnątrz organizacji, czy płacić te duże pieniądze zewnętrznym konsultantom. Tak więc, jeżeli jesteście na poważnie zainteresowani, to napiszcie do mojej cofounderki z University, Kasi, wspaniałej Kasi Pichan. Kasia zajmie się Wami całościowo. Adres mailowy to k.pichan@leanpassion.pl, a my dodatkowo podlinkujemy do tego odcinka stronę programu, gdzie możecie zobaczyć zawartość merytoryczną, warunki certyfikacji, poznać praktyków naszych prowadzących. Grupę zamykamy przy 30 osobach, codziennie sprzedajemy 1-2 miejsca, także polecam się spieszyć, zwłaszcza, że do połowy lutego dajemy 32% zniżki w ramach przedsprzedaży k.pichan@leanpassion.pl. To dla zainteresowanych tematem ESG. A teraz przejdziemy już do tematu dzisiejszego odcinka, odcinek 122. Jak w 5 perspektywach zmierzyć skuteczność transformacji? Cześć, dzień dobry jeszcze raz. Moi drodzy, w poprzednim epizodzie mówiłem Wam o tym, jak nie usprawniać firmy i mam nadzieję, że moja kosiarka, efekciarka weszła w rdzeń przedłużony i wiecie już, że jednym z najgorszych pomysłów, jak nie najgorszym, na przeprowadzenie zmian w organizacji jest oderwanie ludzi od pracy i spytanie ich, co oni by tutaj poprawili, jakie oni mają pomysły. To wkurza ludzi i zazwyczaj nic nie daje. A skoro już wiecie, jak nie robić, to w kolejnych odcinkach opowiem Wam o tym, jak takie transformacje robić, jak zaplanować, jak przygotować, przeprowadzić i zmierzyć transformacje w firmie, ale tak, by po pierwsze mieć minimum 5-krotny zwrot z inwestycji, po drugie, by zmiana była trwała, po trzecie, by rozwiązywać najważniejsze kwestie i problemy w firmie i w końcu tak, by ludzie dobrze przeszli przez te zmiany, ją zaakceptowali, a menedżerowie wzięli odpowiedzialność za wyniki. Przy czym dziś skupimy się na tym, jak zmierzyć skuteczność transformacji w 5 perspektywach, a za tydzień opowiem Wam o tym, jak krok po kroku takie projekty transformacyjne przeprowadzać i jak na przykład zarządzać lękiem przed zmianą, bo wiem, że to jest wyzwanie. A że transformacjami zajmuję się zawodowo przez ponad 23 lata już, to przyznam się Wam, że dzisiejszego odcinka wyjątkowo nie mogłem się doczekać. Ale zanim przejdziemy do mięsa i opowiem Wam o wszystkich 5 perspektywach, pomiaru skuteczności transformacji historia. Otóż jakieś 7 lat temu walczyliśmy o duży temat, projekt wdrożenia kultury Lean w 3 zakładach produkcyjnych. Ja wiem, że ja mówię, że Lean się nie wdraża, ale tak mój klient, sprecyzował temat przetargu. Tak więc projekt wdrożenia kultury Lean w 3 zakładach produkcyjnych sporej korporacji z branży FMCG. I na shortliście, czyli takiej liście potencjalnych dostawców, byliśmy my i jeden z naszych konkurentów, z tym, że dla nas wyzwaniem w tym procesie wyboru partnera transformacyjnego było to, że klient pracował już z naszym konkurentem, pracował od paru lat, a nas w ogóle nie znał. Tak więc siedliśmy sobie w zespole menedżerskim i staraliśmy się znaleźć i uwypuklić nasze przewagi konkurencyjne, zrozumieć, jaką wartość dotychczas dostarczał nasz konkurent i zastanowić się, jakie argumenty będą kluczowe dla naszego klienta, by, wiecie, zaryzykował zmianę, no bo to jest duża zmiana. Jak pracuję z kimś od kilku lat i nie zrezygnował, to duża zmiana, więc muszę pokazać większą wartość dodaną. I spotykaliśmy się z top managementem, ta procedura wyboru firmy trwała około 2 miesięcy, z top managementem tej firmy, głównym interesariuszem, sponsorem całego projektu, członkiem zarządu, i zauważyliśmy słaby punkt ich relacji z obecnym dostawcą, to znaczy słaby punkt tego dostawcy. To znaczy nam się wydawało, że to słaby punkt na tamten moment, i tym słabym punktem była skuteczność finansowa tych transformacji. I tak jak powiedziałem, ten proces wyboru trwał około 2 miesięcy. Kulminacją były takie spotkania, przepytki, walidacja w hotelu, gdzie była taka komisja i każda z firm miała swój czas, żeby się zaprezentować. Dostaliśmy około 2 godzin i postanowiliśmy strzelić z armaty. Tak? Wyciągnęliśmy największe działa i zadaliśmy proste pytanie. Że zanim przejdziemy do opisu tego, w jaki sposób chcemy z nimi pracować, to chcemy zadać pytanie. Otóż ile zarobili pieniędzy przez te lata współpracy z naszym konkurentem? Co konkretnie się poprawiło? No i moje ulubione pytanie, którego nauczyli mnie w GE. W których pozycjach rachunku zysków i strat widać impact tych projektów, co robili? O ile poprawił się EBIT? Jaki jest w ogóle zwrot z inwestycji? Byście zobaczyli moją cwaniakowatą minę wtedy. Ja byłem przekonany, że zastosowałem strategię szachmat. Siedziałem, wiecie, naprzeciwko nich w garniturze i tak patrzyłem na członka zarządu tamtej firmy, czekając na odpowiedź i myśląc sobie, I got you. I on tak na mnie patrzy z takim spokojem, ale wypala z niepohamowaną szczerością i satysfakcją, że to nie jest dla niego istotne i to nie jest dla nich istotne. Korporacja chce, żebyśmy robili te zmiany, to je robimy, dobrze to wygląda, wdrażamy co chcą, nikt nas się nie czepia. I ja z moim wspólnikiem siedzieliśmy na tym spotkaniu i myśleliśmy, że to jest taka zaczepka, że to jest taki, wiecie, wywód, nie? Okazało się, że nie. I wylądował sobie, pomyślałem, że cały misterny plan, wiecie w co. Dla pewności zadałem swoje parafrazujące pytanie, żeby, bo ja nie lubię się poddawać, że jeśli dobrze zrozumiałem, to nie jest dla nich istotne, czy te transformacje są zasadne biznesowo, na jakie cele wpływają, jakie problemy rozwiązują i jakie w związku z tym dają efekty finansowe w złotówkach, dolarach, euro. Odpowiedział nie. Ani ja, ani mój team nie jesteśmy tym zainteresowani. Chcemy po prostu, żeby to było zrobione dobrze. To też jest ciekawe, nie? Taki oksymoron. Nie, ale dobrze. I moja dusza GE... Moja efektywnościowa dusza SG nie dźwignęła tego tematu i sami zrezygnowaliśmy z tego projektu. Zresztą prawdopodobnie byśmy go przegrali. Ale wiecie, tak kręcąc głową, tak cykając, jeszcze przez parę tygodni rozmawialiśmy o tym, no niemożliwe, no niemożliwe. Ale nie był to dla mnie ani pierwszy, ani prawdopodobnie ostatni zawód w kontekście poszukiwania zdrowego rozsądku w biznesie i rolach menedżerskich. I dlaczego opowiadam wam tę historię? O ile czasami, moi drodzy, w wielkich korporacjach można sobie pozwolić na robienie zmian dla zmian. To też się zmieniło, po pandemii jest trochę inaczej, bo patrzą firmy na złotówkę z każdej strony. Ale o ile czasami w wielkich korporacjach można było sobie pozwolić na robienie zmian dla zmian, tak moi drodzy, na rozgrzewkę dzisiejszego odcinka dam taki tip. Niby prosty, ale wiecie, może się przyda. Jeżeli nie macie pomysłu na to, jak zmierzyć finansowo transformację, projekty zmian w firmie, mówię tu o starym, dobrym business case, ROI, konkretnych pozycjach w rachunku zysków i strat, to się w ogóle za tę transformację nie zabierajcie i basta. Bo ktoś was z tego efektu kiedyś rozliczy, a jeżeli nie ktoś, to wy sami będziecie mieli wyrzuty sumienia, że wydaliście kasę, straciliście czas na rzeczy, które nic nie przyniosły. Transformacje są wymagające, posiadają dużą dawkę ryzyka, ludzie niełatwo przechodzą przez zmianę, to przecież wiemy, to po co to robić? Więc taki tip mam dla was, niby banalne, co? O czym ten Drzewiecki tutaj rozprawia, znowu o jakichś podstawach mówi. No to ja, ale nie w ramach konfrontacji, tylko waszego spokoju, proponuję wam takie ćwiczenie. Jeżeli jesteś CEO, członkiem zarządu, właścicielem, to zrób sobie taką refleksję teraz. Ile z projektów usprawniania organizacji, tych dużych, czy też małych inicjatyw, cokolwiek na co poświęciłeś zasoby finansowe, ludzkie, to ile z tego konkretnie otrzymałeś zwrotu z inwestycji? Najlepiej sprawdź, w których rachunkach P&L-a, czyli w których pozycjach, przepraszam, P&L-a konkretnie uzyskałeś wynik, które się poprawiły. Jak poprawiła się na przykład efektywność poszczególnych pozycji kosztowych. Ja w ogóle w Gino czułem się bardzo ciekawej rzeczy, jak produktywność kosztów wyrażana jako udział kosztów w przychodzie. Ile zarobiłeś w ogóle pieniędzy na tej transformacji i czy twój controlling finansowy może to potwierdzić? My na przykład sami namawiamy naszych klientów, by robiąc z nami transformację, dali nam kontrolera finansowego, który nas rozliczy i gwarantujemy klientowi minimum 5-krotny zwrot z inwestycji. Tak więc, moi drodzy, podstawa robienia transformacji to pomysł na to, jak wyliczymy zwrot z inwestycji. Nawet jak robicie akademie liderskie, wdrażacie zmiany, wiecie, dotyczące środowiska pracy, atmosfery, to najważniejszą odpowiedzialnością managementu jest niemarnowanie pieniędzy. To powinniście je skorelować z tym, o ile podniosła się efektywność i na przykład o ile spadła rotacja pracowników, w związku z tym mamy zaoszczędzone pieniądze w procesach rekrutacyjnych i w procesach onboardingu uczenia nowych ludzi. Więc wybaczcie ten przydługi wywód. Nie wiesz, jak wyliczyć efekt finansowy, nie rób transformacji. Nie trać czasu, pieniędzy na to, żeby sobie po prostu pousprawniać. I tak jak mówiłem, może to jest banalne, ale według moich obliczeń ponad 90% projektów zmian nie jest skorelowana z rachunkiem zysków i strat. Nie jest po prostu pokazane, jaki wynik finansowy mam z tego, że zainwestowałem czas, pieniądze, często na konsultantów takich jak my. No i tak nie wolno, moi drodzy. Nie i koniec. Nie mówię, że pieniądze mają być jedyną perspektywą pomiaru sukcesu zmian, ale od nich się wszystko zaczyna. One w ogóle determinują, czy zmiany robić, czy nie. Ja na przykład jak pracowałem w GE, miałem przygotować takie one-pagery do projektów zmian, to musiałem przyjść przed dyrektorem finansowym, obronić je i jeśli nie pokazałem zasadności finansowej, że wszystko zwróci się w minimum rok, w maksimum rok, to nie dostawałem zgody na taką transformację, niezależnie od tego, czy ona wymagała nakładów finansowych, czy była tylko po prostu cost-related. Więc czy chcemy, czy nie chcemy, nadrzędną odpowiedzialnością menedżerów, rolą, którą moglibyśmy podsumować jednym zdaniem, jest efektywność zasobów, wszystkich zasobów, pieniędzy, ludzi, czasu, maszyn, systemów. Tak więc jeśli chcecie wprowadzać zmiany, to pierwszą fundamentalną perspektywą pomiaru transformacji jest po prostu, jakie te zmiany dały efekt finansowy. Czysta sprawa. I dla mnie to powinno być, tak jak powiedziałem wcześniej, minimum 5 razy ROI. Na przykład zainwestowałeś 300 tysięcy złotych, to my mamy ci przynieść z twoim zespołem z powrotem 1,5 miliona i ma to być widoczne w rachunku zysków i strat. Oczywiście będziemy celować minimum 3 miliony, bo naszą ambicją jest 10 razy zarobić dla naszego klienta. Dlatego nie boimy się pracować na success fee, ale jeszcze raz. Ilu transformacjach widzisz wpływ na rachunek zysków i strat, bo nie jesteś korporacją na przykład? Pierwsza perspektywa, perspektywa pomiaru finansowego. Druga perspektywa to wpływ na wskaźniki, czyli jakie konkretne KPIs się poprawiły, jaki był ich poziom przed rozpoczęciem prac, a jaki jest teraz. I tu znowu chciałem zwrócić uwagę na ważną rzecz. Generalnie większość środowisk pracy, każdy obszar powinien być mierzony takimi czterema typami wskaźników taktycznych. Jakość, rentowność, poziom obsługi klienta i satysfakcja / zaangażowanie zespołu w tym obszarze. Ale jeżeli robisz transformację w obszarze i poprawiasz wskaźnik rentowności, to minimum, jakie powinieneś zapewnić w pozostałych perspektywach, to zachować status quo, jeśli chodzi o jakość, poziom obsługi klienta i zaangażowanie, satysfakcja zespołu. To znaczy, jeżeli poprawiasz rentowność, to nie możesz pogorszyć jakości, poziomu obsługi klienta i na przykład zachować taki sam poziom rotacji pracowników, tudzież absencji chorobowej. To jest minimum, czyli poprawiam jeden wskaźnik bez pogorszenia innych. Ale to, do czego namawiam oczywiście dla tych najlepszych, to róbcie takie transformacje, by poprawiły się wszystkie perspektywy, czyli poprawiam i rentowność, i jakość tego procesu. Na przykład w jakości tego procesu może być konwersja, tak? Poprawiam poziom obsługi klienta, na przykład NPS, i działajcie tak, by to zespół odpowiadał za zmiany, by był zadowolony, by lepiej się czuł po wyeliminowaniu na przykład głupot z procesu. Ale reasumując, pierwszą perspektywą pomiaru transformacji jest bez dwóch zdań zwrot z inwestycji, finanse, czysty rachunek zysków i strat, ile transformacji, które robiliście w firmie przez ostatnie 3 do 5 lat, miało realny wpływ na rachunek zysków i strat, a nie kończyły się tylko slajdami before i after. I na które pozycje, o jakich pieniądzach w ogóle mówimy. To pierwsza perspektywa finansowa. Druga perspektywa to wskaźniki. Czy transformacja przyniosła założone rezultaty poprawy konkretnych KPI-sów bez pogorszenia pozostałych lub najlepiej poprawiła wszystkie perspektywy quality, cost, delivery i people? OK? Bo takie cztery perspektywy widzimy. Pierwsza perspektywa finanse, druga perspektywa wskaźniki, konkretne wskaźniki, bo przecież transformacje służą do tego, żeby rozwiązywać problemy, to znaczy poprawiać konkretne wskaźniki, to jest podstawa do pomiaru. Ale to też ciekawostka, bo popatrzcie, ja wam powiedziałem, że ponad 90%, 80-90% projektów nie jest korelowana z rachunkiem zysków i strat. Tak, ta druga rzecz, poprawa wskaźników, powinna być już taka bardzo oczywista. No to nie jest. Niestety nie jest. No, zrobiliśmy dobrze, wdrożyliśmy takie zadania, zespół był zadowolony, super, odrobiliśmy sukces. I to jest masakra. No ale dobra, bo muszę skoncentrować się na pozostałych perspektywach. Trzecia perspektywa to perspektywa pracowników. Otóż powinniśmy każdą transformację w trakcie i po jej zakończeniu weryfikować, jak pracownicy, którzy wykonują pracę w danym obszarze, który był poddany zmianom, czują się po tych zmianach. Jak oceniają zarówno sposób przeprowadzenia tej zmiany i nowe środowisko pracy. Co było w tej zmianie na plus, a co na minus? Czy byliśmy sprawiedliwi robiąc te zmiany? Czy czują, że mieli wpływ na to, jak wyglądają dziś procesy i standardy? Czy menedżerowie postępowali tak, jak obiecywali, uruchamiając ten projekt, czyli czy było walk the talk? Patrzcie, niby oczywiste, a kto tak robi? Tak więc trzecia perspektywa to sprawdzenie, jak podczas zmiany i po jej wdrożeniu czują się pracownicy. Najlepiej robi się tutaj 5-7 pytań, ankieta, w której po prostu zadajemy, anonimowa oczywiście, w której zadajemy pytanie, w której sprawdzamy, jak nam poszło. To trzecia perspektywa. Pracownicy, ich przejście przez zmiany i czy zmiana dała poczucie i wpływu, i poczucie przynależności, i poczucie tego, że teraz jest lepiej, ok? Bo na przykład pozbyliśmy się głupot. Czwarta perspektywa skutecznej transformacji to trwałość zmian. I tutaj pójdę pod prąd. Otóż zmian się nie wdraża. Transformacje nie polegają na tym, żeby krok po kroku wdrażać zadania, wdrażać zmiany. Kluczem takiej transformacji, która daje niesamowite efekty i finansowe, i na wskaźnikach, i z szacunkiem i uwzględnieniem aspektu ludzkiego, ale jest też trwała, nie jest to, co chcę zmienić, tylko do jakiej sytuacji chcę doprowadzić. Ja mam, muszę się przyznać, na tym punkcie obsesję, to znaczy praca na warunkach docelowych. Dlatego każda transformacja, to oprócz wpływu na KPIs, o których mówiłem, omawiając perspektywę numer 2, to powinna mierzyć również wpływ na środowisko pracy. I robi się to na warunkach docelowych. Czyli nie co chcesz wdrożyć, tylko do jakiej sytuacji chcesz doprowadzić. To jest w ogóle zupełna zmiana perspektywy, z jakiej ja chcę wdrożyć te zmiany. Nie czy chcę skaskadować cele, tylko chcę doprowadzić do sytuacji, w której 80% ludzi rozumie, jakich cele wspierają cele firmy. Więc nie wystarczy na przykład narysować mapy nowego procesu, przeszkolić ludzi i będę miał efekt, tylko na przykład doprowadzić do sytuacji, że 100% ludzi pracuje w ten sam sposób. Ok? I to jest bardzo często niezrozumiałe dla moich klientów, dlatego że bardzo na ogół planując transformację na warunkach docelowych, zadania zostawiamy sobie na podstawie tego, jak, do jakiej sytuacji chcę doprowadzić. I warunek docelowy to jest cecha charakteryzująca środowisko pracy po zmianie. I chcąc uzyskać trwałą zmianę, muszę wypracować sytuację, do której chcę doprowadzić, a nie mieć listę, co chcę wdrożyć. To jest bardzo nie na rękę ludziom, którzy uwielbiają przeprowadzać zmiany w oparciu o checklista. Różnica, zobaczcie, tak jak mówiłem przed chwilą, zamiast skaskadować cele, to jest zadanie, chcę doprowadzić do sytuacji, że minimum 80% pracowników potrafi powiedzieć, jakich cele wspierają cele strategiczne. I to spowoduje, że moje zadania transformacyjne będą zupełnie inne, będą przemyślane, będą logiczne. Ja zaplanuję tę zmianę dużo lepiej, bo na przykład oprócz sesji kaskadowania mocno postawię na bycie blisko i rozmowę. Podtrzymam całość na przykład one-to-one'ami z pracownikami, pytając ich regularnie, jak ich praca wspiera strategię i będę to poprawiał, aż uzyskam te 80%, o których powiedziałem. I praca na warunkach docelowych jest trudna. W każdym razie oprócz celu finansowego, wpływu na konkretne KPIs, powinniśmy zaprojektować to, jak zmierzymy transformację na poziomie trwałości zmiany środowiska pracy. I my uwielbiamy tutaj, tak jak powiedziałem, warunki docelowe. Czym jest ten warunek docelowy? Można powiedzieć, że warunek docelowy dla danego procesu powoduje, że uzyskujemy właściwy wskaźnik tego procesu. Czyli on wpływa na to, jaki jest wynik tego procesu. Na przykład, jeśli zależy nam na świadomym przywództwie i to jest przedmiotem tej transformacji, to w życiu nie mierzymy skuteczności tego projektu liczbą osób, które ukończyły Akademię Lidera. Większość HR-ów niestety tak robi. Zamiast tego warunkiem docelowym będzie, jaki procent liderów stosuje na co dzień standard zarządzania, jaki sobie ustaliliśmy, że chcemy, żeby robili. Na przykład, jaki procent liderów robi te one-to-one feedbacki regularnie, ok? Jaki procent liderów robi na przykład daily, bo taki mamy standard. Także, tak więc do trwałości transformacji potrzebna nam jest dążenie do sytuacji, do której chcemy doprowadzić i następnie utrzymanie tej sytuacji. Więc warunek docelowy to cecha charakteryzująca środowisko pracy po zmianie, do jakiej sytuacji chcesz doprowadzić, a nie co chcesz wdrożyć. Żeby wam jeszcze bardziej zwizualizować taki przykład warunku docelowego, ja mogę, bardzo typowe zadanie, na przykład, nie wiem, mam transformację kultury organizacyjnej, wypracowuję misję, wizję, wartości. To większość firm daje sobie zadanie wypracować misję, wizję, wartości, a ja daję zadanie doprowadzić do sytuacji, że 100% top managementu zna, rozumie i wspiera misję, wizję i wartości i dopiero idę dalej. Ta druga sytuacja jest dużo trudniejsza, bo ja muszę popracować nad ich emocjami, muszę się upewnić, że oni chcą to zrobić, muszę inaczej zaprojektować w ogóle proces robienia tej zmiany, a nie zrobić warsztat i wypracować misję, wizję i wartości. Kolejny przykład do komunikacji. Nie zrobiłem town hall meeting i zaprezentowałem strategię, tylko doprowadziłem do sytuacji, że 80% moich pracowników zna strategię, więc ja prawdopodobnie muszę to później sprawdzić za pomocą jakiejś ankiety, wywiadów i tak dalej. I mam taką hipotezę, że ludzie nie pracują na warunkach docelowych, po pierwsze, ponieważ to nie jest stereotypowe podejście, a po drugie, to jest trochę trudniejsze, no bo to nie wystarczy odhaczać zadań, które ja zrobiłem w ramach transformacji. Wiecie, jesteśmy narodem zrywów w transformacji i jadą, ludzie robią i tak dalej, co potem? Tak więc czwarta perspektywa skutecznej transformacji to jest perspektywa mierząca trwałość tej transformacji i ja to robię na warunkach docelowych najczęściej. Jaki procent ludzi robi co, jaki procent zdarzeń jest, jaki procent liderów stosuje jaki standard. I piąta, ostatnia perspektywa transformacji, jak już wydajesz pieniądze, jak już wynająłeś taką firmę na przykład jak my, to skup się na rozwoju. Czyli planując transformację, zróbcie listę kompetencji, którą chcecie w organizacji wykształcić, by móc na przykład podobne zmiany w przyszłości robić samemu. I tutaj będziemy się skupiać głównie na ludziach, którzy są liderami zmian. Najczęściej to są menedżerowie. My na przykład podchodzimy do tematu transformacji w taki sposób, że zespoły odpowiedzialne za zmiany uczestniczą w programie certyfikującym, mówiąc kolokwialnie, walczą o dyplom. I żeby go zdobyć, to oprócz dowiezienia pieniędzy, wymiernych rezultatów, wybranych KPIs, przeprowadzania ludzi przez zmianę, to muszą jeszcze obronić projekt przed zarządem i zdać bardzo praktyczny egzamin. Wszystko po to, by wykształcić kompetencje wewnątrz i budować na tych kompetencjach ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. Czyli planując transformację, zróbcie listę kompetencji, którą chcecie nabyć w ramach płacenia za taką transformację i upewnijcie się, że ludzie zostaną w te kompetencje wykształceni i zmieście to na przykład na matrycy kompetencji. Tak więc, moi drodzy słuchacze, jak w poprzednim odcinku podkreślałem, żeby nie odrywać ludzi od pracy, by im tę pracę zmienić, tak dziś podsumowując wywody na temat skuteczności transformacji mówię, nie róbcie zmian dla zmian i na przykład wdrażania Agile'a, Lean'a i innych modnych frykasów. Zróbcie to po pierwsze, by zarobić, po drugie, by poprawić konkretne wskaźniki, po trzecie, by poprawić zaangażowanie, po czwarte, żeby poprawić poczucie przynależności pracowników, by zmiana była trwała i na koniec, by mieć poprawioną matrycę kompetencji, którą uzupełniłeś sobie, kupując wiedzę na przykład na zewnątrz i transferując ją do wewnątrz. Wiem, wszystko oczywiste, jak zwykle, ale namawiam Was serdecznie do zrobienia takiego ćwiczenia i odpowiedzenia sobie na następujące pytania. Weźcie perspektywę ostatnich 3 do 5 lat i zadajcie sobie 6 takich pytań. Pierwsze. Jaki procent transformacji zakończyło się sukcesem i jak to zmierzyliście? Drugie. Ile zarobiliście pieniędzy na tych projektach i na których pozycjach rachunku zysków i strat widzicie rezultat? Które koszty stały się bardziej produktywne? Udział kosztu w przychodzie. To jest drugie pytanie. Trzecie. Jakie wskaźniki uległy poprawie w tych transformacjach? Czwarte. Dla jakiego procenta transformacji zmierzyliście? Co ludzie na to? Jak oceniają zmiany? Jak oceniają samą transformację? Jak się czują po jej przeprowadzeniu? Piąte. Ile z wprowadzonych zmian utrzymało się do dziś i daje realny impact, realny wpływ na biznes? Szóste. Jakie kompetencje zdobyliście do wewnątrz i o ile poprawiliście dzięki temu swoją zdolność do adaptacji? No i tak to wygląda. Nie traktujcie tego jako konfrontację, udowadnianie wam, że czegoś nie robicie i tak dalej, i tak dalej. Ja też robię transformację, dlatego że biegniemy. Słuchajcie, myślę, że najważniejszą cechą, która jest ignorowana często przez to, jak nie potrafimy się zatrzymać, jest refleksja, nie? Najważniejszym obszarem. Także mi nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby po prostu być skutecznym, bo ten podcast się tak nazywa, Skuteczny CEO. I na koniec, zacząłem od reklamy, skończę na reklamie. Nagrywając odcinki niebiznesowe, te o presji, emocjach, te o życiu, w życiu nie zaoferowałbym wam tej wiedzy za pieniądze, ponieważ uważam, że się na tym nie znam. Pokazuję tylko, jak mnie to dotyka i być może ktoś z was z tego korzysta, ale na rynku jest bardzo dużo ekspertów, którzy... Może nie bardzo dużo, jest kilku ekspertów, którzy potrafią zarządzić stresem i pomóc przejść przez te emocje. Tak w przypadku dzisiejszego odcinka i transformacji nie będę skromny i powiem wam, że u nas mamy takie powiedzenie wewnętrzne, hasło, po którym wszyscy wiedzą, o co chodzi, hashtag skuteczność. To po prostu nasz konik, nasza pasja, nasza misja. Dlatego jeśli szukasz partnera, który weźmie odpowiedzialność za zmiany, za wszystkie 5 perspektyw skutecznej transformacji, o której mówiłem dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, i dowiezie pieniądze, które twój kontroler finansowy zobaczy w rachunku zysków i strat, tak jak na przykład firma Forecraft, która zrobiła z nami 2 takie transformacje rok po roku i zarobiła, uwaga, 22 miliony. Mamy na to referencje, mamy na to dowody skuteczności. Albo Gedeon Richter, ponad 6 milionów oszczędności, znów potwierdzone case studies. To zapraszam Cię do pogadania, do sprawdzenia, czy takie nasze podejście jest dla Ciebie. Najprostszy sposób to wejść na stronę leanpassion.pl, prawy górny róg, jest tam taki przycisk, bezpłatna konsultacja. Wpisz temat rozmowy, umówimy się na tym, na to, żeby porozmawiać, żeby zrozumieć wyzwanie, pokazać podejście. 80% naszych klientów wybiera nasz flagowy program, który się nazywa QTP, Quick Transformation Program. To trwający 10 do 12 miesięcy program szybkich transformacji, w której ty jako zarządzający wybierasz obszary 5 do 7 wyzwań, problemów biznesowych. My rekrutujemy wspólnie z tobą zespoły 2-3 osobowe do każdego z tych wyzwań. Zespoły, które wezmą odpowiedzialność za zmiany, przeprowadzą je i prowadzimy ich przez zmianę, prowadzimy ich przez przeprowadzanie przez zmianę innych, uzyskując realne efekty. Możemy się umówić na successful lub stałe wynagrodzenie lub miks tych dwóch, ty wybierasz. Jedno jest pewne, gwarantujemy wynik, robimy to już blisko 19 lat i bierzemy odpowiedzialność za to, że te zmiany są skuteczne i angażujące. Słuchajcie, leanpassion.pl, prawy górny róg, bezpłatna konsultacja. Pogadajmy, jeśli chcesz robić zmiany. Tyle na dziś. Moi drodzy, za tydzień opowiem wam o tym, jak krok po kroku przeprowadzać takie transformacje, by uzyskać wynik w 5 perspektywach. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby mierzyć efekt finansowy, efekt na wskaźnikach, trwałość transformacji, jak ludzie oceniają taką transformację, jakie kompetencje zdobyliście i potraficie je wykorzystywać. Kompetencje nie są ukryte i wiecie, na dyplomie, tylko ludzie potrafią budować na tej podstawie ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. a za tydzień krok po kroku, jak przeprowadzać takie transformacje. I to, na czym się skupię, to to, jak zmniejszyć lęk przed takimi zmianami. Serdeczności dla Was wszystkich, kochani, miłości, dużo zdrówka i słyszymy się za tydzień. Cześć!